chlebem.
Jacek Rujna, witam serdecznie w piątkowe późne popołudnie. Zastanawialiście się Państwo, dlaczego Michael Corleone, tak, ten z Ojca Chrzestnego, szef sycylijskiej mafii działającej w Stanach Zjednoczonych, na jedne inwestycje zgadzał się chętnie, a innych unikał? Dziś w programie Za Chlebem spróbujemy choćby częściowo odpowiedzieć na to pytanie. Pomoże nam w tym pan Adam Kwaśny, człowiek, który szczególną atencją obdarzył Perłę Karaibów, światową stolicę rumu, czyli wyspę Kubę.
Za chlebem.
Panie Adamie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego Michael Corleone z Ojca Chrzestnego nie zainwestował w Hawanie, nie inwestował na Kubie? Wyczuł pismo nosem?
Znaczy, przede wszystkim był świadkiem tego, kiedy na ulicy Hawany walczyła partyzantka Fidela Castro z policją Batisty, prezydenta ówczesnego Kuby. Widział tą walkę, zresztą tych walk wtedy już było coraz więcej było takich ruchów zbrojnych przeciwko władzy. No i powiedział swojemu patronowi, temu z Hawany, że oni mają, wy macie pieniądze, a oni mają ideę i dlatego przegracie. I dlatego nie zainwestował, no i niestety był na niego potem zamach.
Zatem sycylijska mafia wyczuła pismo nosem.
Wyczuła pismo nosem, a co ciekawe, ten właśnie jakby patron mafijny wtedy na Kubie, to był pierwowzorem tej postaci, był niejaki Majerlanski, polski Żyd z Podgrodna, który był doradcą prezydenta Batisty do spraw hazardu. I to był taki pierwszy mafijny i biznesowy na Kubie moment.
Ha, czyli mamy wątek polski na Kubie.
Tak, już nawet w tym momencie.
Panie Adamie, może najpierw parę słów o panu. Podróżnik, pisarz, scenarzysta od lat podróżuje na Kubę, gdzie znalazł drugą ojczyznę, praktykuje animistyczną religię Palo, publikował w Zwierciadle Poznaj Świat w różnych magazynach, w telewizjach, współpracował, pisał scenariusze. Szef El Punto del Viaje Alternativo. Proszę mnie poprawić.
Punto del Viaje Alternativo, czyli punkt podróży alternatywnych.
Panie Adamie, i co pan robi na Kubie?
Ja na Kubie przede wszystkim, no ja lubię tam wracać. Zresztą mam o tyle fajną sytuację, że jestem na tyle często na Kubie, że nigdy z niej nie wyjeżdżam, zawsze na nią wracam, potem wracam do Polski, potem wracam na Kubę, więc zawsze gdzieś wracam. Faktycznie wędruję po Kubie, mam tam wielu przyjaciół, fascynuje mnie ta wyspa i kultura. Ciągle ją poznaję i ciągle mi się wydaje, że potrafi mnie czymś zaskoczyć.
A proszę mi powiedzieć, czy na Kubie często można spotkać naszych rodaków? I czy to wyłącznie są, i to jest dla mnie bardzo ważna sprawa, bo program nosi tytuł Za chlebem. Czy wyłącznie jest to pobyt turystyczny, czy też może są jakieś obszary, są miejsca, gdzie można zainwestować, że nasz od niedawna bardzo mobilny naród mógłby tam wybrać się za chlebem?
Znaczy tak, przede wszystkim oczywiście jest coraz więcej Polaków, którzy po Kubie wędrują, albo są to grupy takie zorganizowane, albo i na takie wycieczki gwiazdowe jeżdżące, czy też w hotelach Varadero, czy innych kurortach. Są już również Polacy, którzy wędrują na własną rękę, czy z naszą pomocą, bo też pomagamy w tym jakby logistycznie ogarniać takie wyjazdy po Kubie. I są również Polacy, którzy na Kubie żyją. Ale co jest ciekawa sytuacja, bo kilka takich przypadków, które znam, to są wręcz takie, że są to ludzie, którzy mieli bardzo dobrze prosperujące biznesy w Polsce. W pewnym momencie znudzili się z nimi, zmęczyli się nimi, postanowili coś w życiu zmienić, sprzedali to w Polsce wszystko, pojechali na Kubę i tam żyją szczęśliwie, nawet robiąc niewielkie biznesy.
No dobrze, ale tutaj musi paść pytanie, z czego żyją? Z oszczędności, czy też jest możliwość zarobkowania tam?
I oczywiście, że jest możliwość. Kubańczycy już od ładnych kilku lat, 7-8, mają możliwość prowadzenia różnego rodzaju działalności gospodarczych, najczęściej przy turystyce. Jest to największe pieniądze tam oczywiście, czyli te casas particulares, czyli domy, takie malutkie jakby hosteliki przy rodzinach, gdzie mieszkają turyści. Również inne jakieś, no wszelakie przedsięwzięcia, są Kubańczycy są pracowitym narodem, to są potomkowie niewolników, oni tam jak tylko mają jakąś możliwość, to zaraz się zabierają do roboty, czy ktoś ma rower, to robi taksówkę, czy stare kocie americano, taki stary krążownik, to też robi taksówkę, jak ktoś ma termos, to robi kawę z okna. Natomiast Polacy już mając tam pewien kapitał przewożony stąd, raczej wchodzą w takie sytuacje turystyczne.
Jak chwila, moment, jak kawę z okna, to co tam, sanepidu nie ma?
Na szczęście. A czy nie? Powiem inaczej, Kubańczycy są czyści z natury, więc to jest coś zupełnie niezwykłego. Natomiast faktycznie są takie kafejki, które polegają na tym, że jest okienko i w tym okienku stoi termos, stoją szklaneczki, można rewelacyjną kawę wypić za 1,24 euro.
Jak wygląda obecnie wyspa, ale myślę o kontekście politycznym po dziesięcioleciach komunistycznego bądź co bądź panowania El Comendante?
Znaczy ja powiem coś takiego, już jakby o tym komunizmie, o którym mówimy, to tam już niewiele z tego zostało. Już od wielu lat panuje coś takiego, co ja nazywam capitalismo caribeño, czyli jakiś taki własny sposób kubański na kapitalizm. Zresztą Kubańczycy na wszystko mieli swój własny sposób i na ten komunizm, i na czasy kolonialne, jak również teraz na ten kapitalizm. Ludzie starają się, szukają pieniędzy, chcą się bogacić, więc jest taki dość duży ruch takiej energii ekonomicznej. Natomiast nie są wpuszczane jeszcze takie obce biznesy, więc tutaj to do pana wcześniejszego pytania, trudno jest pojechać i zrobić taki biznes na Kubie, powiedzmy.
A proszę mi powiedzieć, jakie są polskie mity dotyczące Kuby, bo z pewnością człowiek, Polak, który nigdy nie był na Kubie, żywi się jakimiś stereotypami, mitami, i które można w tej chwili byłoby rozwiać.
Ja myślę, że pierwszym mitem to jest właśnie ten skansen komunizmu, który byśmy odnosili chętnie do naszych polskich doświadczeń, mając takie. Ale tutaj to jest troszkę błędne myślenie, ponieważ i sam powód pojawienia się Fidela Castro, i sam ten socjalizm kubański, sama geneza i historia jest zupełnie inna, skądinąd to powstało, skądinąd to się wzięło i Kubańczycy sami to sobie zrobili. Drugim mitem to jest jakaś taka dzika, niebezpieczna, zacofana wyspa, co jest nieprawdą, ponieważ Kuba jest bardzo bezpieczna ciągle i jest na Kubie wiele takich zdobyczy, nawet socjalnych, których my moglibyśmy, czy społecznych, które my moglibyśmy Kubańczykom pozazdrościć. A z takich prostszych mitów to, że cygara są kręcone na udach kobiet, co jest nieprawdą, bo to mężczyźni.
No właśnie, miałem to o to zapytać, ale bo te cygara rzekomo przesiąkają potem tychże pracownic i dlatego też są rewelacyjne. Czyli to nieprawda?
To nieprawda. Pierwsze, tak jak mówię, Kubańczycy są bardzo czyści, więc nawet gdyby jakimś potem coś przesiąkało, to nic by z tego nie zostało z aromatu. A po drugie, kobiety przede wszystkim selekcjonują liście tytoniowe, dlatego że są dokładniejsze i bardziej precyzyjne, a to jest ważne, jak liść trafi do cygara. Natomiast cygara już przeważnie, oczywiście nie mówisz na wszyscy, ale przeważnie skończają jednak mężczyźni.
Co Kubańczyk wie o Polakach? Co Polacy wiedzą o Kubańczykach tam już na miejscu?
Więc jeśli chodzi o Kubańczyków, to prawie każdy Kubańczyk i prawie każde kubańskie dziecko zna czterech Polaków. Pierwszym Polakiem jest Carlos Rolof, czyli Karol Miałowski, który na przełomie XIX-XX wieku był dowódcą wojsk kubańskich, które praktycznie pokonały Hiszpanię. Więc to jest taki bohater narodowy, taki kościuszko kubański. Bardzo ciekawa postać, w ogóle w Polsce nieznana, Karol Miałowski właśnie. Drugą osobą, oczywiście, którą ogromnym szacunkiem Kubańczycy darzą, jest Juan Pablo II, Jan Paweł II, który odwiedził wyspę i było to dla Kubańczyków wielkim wydarzeniem. Trzecim jest elektrycista rewolucjonario Valesa, o którym chętnie rozmawiają. No i na koniec od niedawna Lewandowski.
Na Kubie można zwyczajnie i po ludzku tam żyć bez sanepidu.
Można bez sanepidu, można się przenieść nawet na Kubę, jeśli ktoś bardzo chce, i takich osób kilka znam. Są to również nie tylko Polacy, bo często spotyka się też Niemców, Francuzów, Włochów, Kanadyjczyków, którzy na przykład weszli związki rodzinne, małżeńskie z Kubańczykami i mają swoje domy, zbudowali.
Czy można powiedzieć, że Kuba weszła do grona, no powiedzmy, demokratycznych, to może nie, ale bezpiecznych i przewidywalnych państw?
Ja myślę, że na pewno jest przewidywalna i to jest też doceniane przez partnerów w tym rejonie świata, bo Kuba jest przewidywalna. Demokratyczna ciągle nie jest, natomiast to jest również związane z historią Kuby, historią regionu i też jak ktoś się głębiej w to jakby ktoś się głębiej zainteresuje, to zrozumie pewne mechanizmy, bo to niełatwo jest odnosić tamtą część świata do naszych europejskich doświadczeń. Natomiast jest już to wyspa, której już w coraz mniejszym stopniu na szczęście również pojawiają się takie różne akty, powiedzmy, niefajne wobec opozycji czy wobec osób, które się jakby chciałyby zmieniać tą wyspę. Jest tego coraz mniej. To się oczywiście ciągle jeszcze zdarza, no ale już trudno tutaj mówić o jakiejś dyktaturze.
Panie Adamie, jest pan na antenie Radia Merkury, słucha pana cała Wielkopolska, a może i jeszcze więcej. Proszę, pozwalam teraz panu na chwilę reklamy. Kiedy pan będzie w Wielkopolsce mówił o Kubie, opowiadał o Kubie?
Ja tutaj nie bardzo mogę się powiedzieć o miejscu, ponieważ nie mam jeszcze ostatecznej zgody właścicieli tego miejsca, ale jest to świetne miejsce muzyczne i bardzo takie ważne z tego co wiem kulturalnie dla Poznania. Chcemy z wielką przyjemnością przyjedziemy opowiedzieć Państwu o Kubie, o szamanach afrykańskich na Kubie, o takiej Kubie troszkę mistycznej, religijnej, o tej Kubie troszkę zupełnie innej niż tylko te samochody, kocie americano, cygara i rum, o których się zwykle słyszy. Bardzo, bardzo się cieszymy, ponieważ też już kilkanaście czy kilka osób z Wielkopolski było z nami na Kubie, z nami przez Kubę wędrowało, więc teraz też bardzo chętnie i z nimi, no i z Państwem, którzy by się Kubą zainteresowali, się spotkamy bardzo chętnie. Będziemy na naszym Facebooku, może jeśli Państwa radio będzie tak łaskawe, również będzie mogło zaanonsować ten nasz przyjazd.
Szanowni Państwo, ze mną i z Państwem był pan Adam Kwaśny, podróżnik, pisarz, scenarzysta. Rozmawialiśmy o Kuba, wyspa jak wulkan gorąca.
Na szczęście wulkanów nie ma.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam panie Adamie.
Dziękuję ogromnie. Pozdrawiam serdecznie.
Kłaniam się.
Za chlebem.